dobrze. Księgę Joba można zacząć szukać. Będziemy dzisiaj czytali parę fragmentów z tej księgi. To jest jedna z takich ksiąg, które chyba może nie najlepiej, ale na pewno jedna z tych ksiąg, które bardzo dobrze pokazują, jak Bóg działa indywidualnie w życiu człowieka. Tak? Dlatego, że tak naprawdę cała księga koncentruje się na sprawie między Bogiem a Jobem. Oczywiście tam się, można powiedzieć, pałętają jeszcze inne postacie. Tak? Szatan gdzieś tam się pałęta na początku, potem już się nie pokazuje. Przyjaciele Joba cały czas tam rozmawiają, ale tak naprawdę sprawa dotyczy Boga i Joba. Tak? Chodzi o relacje między tymi dwoma osobami. I dlatego jest to bardzo ciekawa księga, ponieważ no, ona pokazuje, co jest ważne między Bogiem a człowiekiem. A jeżeli interesuje nas Bóg takim, jakim jest opisany w Biblii, to nas powinno bardzo interesować, co jest ważne w tej relacji z Bogiem. Wiemy z tej księgi, na zdrowie, wiemy z tej księgi, że Job się bardzo dużo nauczył. Chociaż przez większość tej księgi wydaje się, jakby niewiele do niego docierało. Cały czas swoje. Ale pod koniec wiemy, że się dużo nauczył odnośnie relacji z Bogiem. W ostatnim rozdziale tej księgi, w 42 rozdziale, w 5 wierszu, mówi Job tak. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Oczywiście to jest poezja. Tak? Większość tej księgi jest napisana poezją i nie chodzi tu dokładnie o to, że wcześniej Job słyszał, a teraz zobaczył Boga. Tak? Chodzi o kontrast. Wiadomo, że zupełnie inaczej coś odbieramy, kiedy widzimy to naocznie, osobiście doświadczamy czegoś, a inaczej, jeżeli tylko ktoś nam opowiada o czymś. Tak? Ktoś nam może opowiadać o wspaniałych rzeczach i to jest bardzo miłe posłuchać o wspaniałych rzeczach, ale to zupełnie nie jest to, kiedy my sami zobaczymy te wspaniałe rzeczy albo przeżyjemy te wspaniałe rzeczy. To jest potężny kontrast między usłyszeniem o czymś, a zobaczeniem czegoś. I o tym tutaj mówi Job. Job mówi, coś wiedziałem o tobie, tak? Coś tam mi mówiono, czegoś się nauczyłem, coś tam do mnie docierało, ale teraz ja to przeżyłem. Teraz ja wiem dużo więcej. Teraz moja wiedza jest bez porównania głębsza na twój temat, Boże. Więc warto studiować tą księgę, chociaż może ona się wydawać taka trochę monotonna. Tak? Job coś mówi, przyjaciele coś mówią, Job coś mówi, przyjaciele coś mówią. Generalnie jak się ją czyta pierwszy raz, to wydaje się, że to się wszystko w kółko powtarza. Job powtarza to samo, oni powtarzają to samo. Ale warto czytać tą księgę, ponieważ w niej jest coś, czego Job się nauczył o relacji z Bogiem. A kiedy patrzymy na początek tej historii, wydawać by się nam mogło, że Job był człowiekiem, który w zasadzie no, wiele więcej to by się nie musiał uczyć odnośnie Boga. Jeżeli otworzycie pierwszy rozdział, to zaczyna się ta księga takim opisem tego człowieka. Był mąż w ziemi Uz imieniem Job, a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. No, kiedy czytamy taki opis, to wydaje się, no cóż więcej ten człowiek mógłby się o Bogu takiego bardzo ważnego nauczyć. No oczywiście zawsze czegoś się można nauczyć o Bogu, ale on no to już był taki ugruntowany wierzący, prawda? Bogobojny, stroniący od złego, nienaganny, prawy. W dodatku sam Bóg wystawia mu takie świadectwo. Więc to nie jest, że on się uważał za takiego. On taki był. A A jednak pod koniec księgi ten nienaganny, prawy, bogobojny, stroniący od złego Job mówi: ja tak naprawdę nic nie wiedziałem o Tobie, Boże. Teraz to ja tak naprawdę wiem. Znowu nie wiem wszystkiego, ale wiem dużo, dużo więcej. Więc bardzo ważne pytanie, czego Job się nauczył? I tutaj na ten temat to mogło być nieskończona ilość kazań, bo Job się nauczył bardzo, bardzo wielu rzeczy. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj się skoncentrowali na jednej z takich ważniejszych rzeczy. Czyli na podstawie naszej relacji, na właściwej podstawie naszej relacji z Bogiem. Ponieważ kiedy czytamy tutaj ten pierwszy wiersz, że ten człowiek był nienaganny, był prawy, był bogobojny, był stroniący od złego, to powstaje bardzo ważne pytanie, czy powinno powstać bardzo ważne pytanie. Dlaczego on taki był? Dlaczego on taki był? Każdy człowiek ma jakiś powód swojego postępowania, swojej postawy, swoich priorytetów itd., itd. I Job też musiał mieć. I każdy z was, tak jak tu jesteście, ma jakieś powody, dla których jest taki, jaki jest. Tak? Jeżeli jesteście jak Job, nienaganni, prawi, bogobojni, stroniący od złego, to jest jakiś powód tego. Jeżeli nie jesteście nienaganni, bogobojni, stroniący od złego i tak dalej, to też jest jakiś powód tego. I warto wiedzieć, dlaczego Job był taki, a nie inny. Bo to pokazuje nam podstawy jego relacji z Bogiem. Dlaczego on był taki w stosunku do Boga? Dlaczego on starał się wypełniać wszelkie Boże przykazania czy zalecenia, czy instrukcje, które miał? Nie wiemy, co miał. Nigdzie nie wspomniane jest w tej księdze o zakonie mojżeszowym. Z tego, co nam się wydaje, czytając tą księgę i patrząc na wzmianki w niej, to Job żył gdzieś w czasach Abrahama, może nawet wcześniej. Więc to nie było jeszcze zakonu, nie było prawa mojżeszowego, ale miał taką relację z Bogiem, że wiedział, co jest słuszne, co jest niesłuszne. I żył według tego. Dlaczego? Dlaczego żył takim życiem, a nie innym? Dlaczego ty żyjesz takim życiem przed Bogiem, a nie innym? Oczywiście szatan, o którym czytamy w pierwszym i drugim rozdziale, miał swoje pomysły, prawda? Na przykład w pierwszym rozdziale, w 8 wierszu, Bóg zwraca szatanowi uwagę na Joba, mówi: nie ma mu równego na ziemi, mąż to nienaganny, prawy, bogobojny, stroniący od złego. I od 9 wiersza czytamy: na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: czy za darmo jest Job tak bogobojny? Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma. Czy nie będzie ci w oczy złorzeczył? Więc pierwszy pomysł szatana był taki, no, tak, on ma w tym interes, po prostu. Tak? Boże, no nie oszukujmy się. No tyle mu dałeś, że byłby skończonym idiotą, gdyby po prostu ciebie nie uwielbiał. Po prostu go przekupiłeś. Taka jest brutalna prawda. Ale Bóg wiedział, że to nie jest prawda. Tak? Bóg wiedział, że to nie jest prawda. Potem, kiedy okazało się, że to nie jest prawda, no to szatan miał kolejny pomysł. W drugim rozdziale od 4 wiersza mówi tak. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: skóra za skórę. Wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości, jego ciała, a na pewno będzie ci złorzeczył w oczy. Skoro te materialne rzeczy, czy materialne posiadłości okazały się nie być motywacją Joba, no to szatan miał inny pomysł. Tak? Tu chodzi o jego osobiste bezpieczeństwo, o taką brak cierpienia, tak, przyjemne życie. Może Jobowi nie zależy na tych ekstra rzeczach w życiu, ale może zależy mu na jego własnym bezpieczeństwie, na tym, że mu się po prostu przyjemnie żyje, że nie ma żadnych cierpień. I znowu okazało się, że to nie była motywacja Joba. I wiecie co? Bóg dobrze wiedział, bo Bóg przecież znał Joba lepiej niż on sam siebie. Bóg wiedział, że Job wcale nie dlatego jest bogobojny, nienaganny, stroniący od złego i prawy, że Bóg mu coś daje. I wcale nie dlatego, że Bóg prowadzi jego życie bez jakichś cierpień. I dlatego, ponieważ Bóg wiedział, że to nie jest motywacją Joba, Bóg pozwolił się w cudzysłowie podpuścić szatanowi, żeby szatan go udręczył. Tak przy okazji, to jest niesamowita lekcja tutaj na temat tego, co Bóg dopuszcza w twoim życiu. Bóg zna ciebie lepiej, niż ty sam siebie znasz. Bóg wie, co jest w twoim życiu, jak twoje życie wygląda. Bóg wie, jakie są twoje motywacje. I dlatego, kiedy Bóg dopuszcza, żeby szatan postawił przed tobą jakieś trudności, jakieś pokusy, jakieś problemy, to dopuszcza to, co wie, że cię nie złamie. To tak jak w Nowym Testamencie mamy napisane, że Bóg nie dopuści, żebyś był wypróbowywany, czy testowany, czy naciskany ponad swoje możliwości. Bóg doskonale wiedział, że to nie były problemy Joba. Więc mówi, dobra, szatanie, próbuj, tak? Zabierz mu wszystko, dotknij go chorobami, bo Bóg wiedział, że w tym Job będzie w stanie wytrwać. I Job wytrwał. Więc jeżeli coś przychodzi na ciebie w twoim życiu, to wiedz, że Bóg to najpierw prześwietlił. Tak? Nigdy nie jest tak, że szatan może zwalić ci na głowę coś, czego Bóg wcześniej nie zaaprobował. Bóg wie, że to jest coś, z czym ty, przy jego pomocy oczywiście, przy pomocy jego ducha, jego słowa, możesz sobie poradzić. I możesz przynieść mu w tym chwałę. Co nie znaczy, że Bóg nie wykorzystuje takiej okazji, żebyś czegoś nowego się jeszcze o Bogu nauczył. Tak jak było w przypadku Joba. I chociaż Job nie miał takich motywacji, jakie mu zarzucał szatan, to nadal jego postawa, jego motywacja, jak widzimy z dalszej części tej księgi, nie była dobra. Nie była dobra. I tego musiał się nauczyć. I to widać tą niesamowitą, słuchajcie, suwerenność, to działanie Boga w tej całej sytuacji, tak? Przychodzi szatan, chce oskarżyć Joba o coś. Bóg wie, że to nie jest problem. Używa szatana, żeby udręczył Joba, żeby pokazać Jobowi, że ma inny problem. Nauczyć go czegoś przy tym. Job oddaje Bogu chwałę w tym wszystkim. W cudzysłowie uciera nosa szatanowi, tak? Który okazuje się, że nic nie był w stanie wskórać tutaj. A jeszcze przy tym wychodzi o dużo bogatszy o doświadczenia w stosunku do Boga. Więc, dlaczego Job był taki bogobojny? Dlaczego tak starał się żyć porządnie względem Boga? Skoro nie były to posiadłości, skoro nie było to osobiste bezpieczeństwo, bo to wiemy, to co było? Widzimy kilka wypowiedzi jego, które nam dają bardzo wyraźny obraz tego, co tak naprawdę było w sercu Joba przed tymi wszystkimi doświadczeniami, a nawet w trakcie nich. Trzeci rozdział, 24 wiersz. Przeczytamy parę fragmentów z tych jego wypowiedzi. Trzeci rozdział, 24 wiersz najpierw. Bo westchnienia są moim pokarmem i jak woda płyną moje skargi. Bo to, czego się bałem, nawiedziło mnie, a to, przed czym drżałem, przyszło na mnie. Ten 25 wiersz jest niesamowicie ciekawy. Job mówi, ja płaczę, ja się żalę, ponieważ stało się to, czego się obawiałem. Stało się to, czego ja się bałem. Innymi słowy, Job miał jakiś strach w swoim życiu. Czegoś się bał. Będąc człowiekiem bogobojnym, nienagannym, prawym, stroniącym od złego, czegoś się bał. I to nie był taki strach, że o, gdzieś tam jakoś, prawda, przez moment się czegoś poobawiał, potem poszło. O, boję się, że nie zdążę na autobus. Ale zdążyłem, o, nie ma problemu. Nie będę tego wspominał przez 3 miesiące, że bałem się, że nie zdążę na autobus w poniedziałek, nie wiem, 15 września czy coś. Nie, to był strach, który mu się dobrze wrył w życie, w pamięć i w świadomość. I w tych cierpieniach on mówi, no stało się to, czego ja się bałem. Przed czym drżałem, to przyszło na mnie. Czyli Job czegoś się bał. Czego się bał? No, wiemy już, że nie bał się tego, że straci wszystko, bo stracił i jakoś to nie spowodowało w jego życiu faktu, że odwrócił się od Boga. Nie bał się cierpienia też, bo przyszło na niego i ten test też zdał. Więc czego się bał Job? No cóż, Job sam nam mówi, czego się bał. Zobaczmy, 10 rozdział. Jest więcej tych fragmentów, ja tylko wybrałem kilka takich bardziej reprezentatywnych, jeśli można. 10 rozdział od 13 wiersza. Job tutaj mówi, 10 rozdział od 13 wiersza. Zwraca się do Boga i mówi tak. A chociaż skryłeś to w swoim sercu, wiem, że taka była twoja wola. Pilnować mnie, czy grzeszę, i nie przepuścić mi winy. Jeszcze raz. A chociaż skryłeś to w swoim sercu, wiem, że taka była twoja wola. Pilnować mnie, czy zgrzeszę, czy grzeszę, i nie przepuścić mi winy. I tutaj tak naprawdę mamy strach, który powodował Jobem. I tutaj niestety Job pokazuje swoją motywację, którą miał, żyjąc nienagannie, bogobojnie, w prawy sposób i stroniąc do złego. Bał się, że jak zgrzeszy, to Bóg go ukarze. Bał się kary za winę w swoim życiu. Mówi, wiem, że taki był twój zamiar. Wiem, że taka była twoja wola. Patrzył na Boga jako na kogoś, kto cały czas, mówiąc nowoczesnym językiem, skanuje jego życie w poszukiwaniu jakiegoś przestępstwa, jakiegoś upadku. I jak tylko zobaczy ten upadek, to ma gotową karę, żeby go prostować. Innymi słowy, motywacją Joba było unikać Bożej kary. Był strach przed Bożą karą. Widzimy to w innych miejscach. Tak? Widzimy to we wszystkich jego wypowiedziach. Najpierw zobaczcie 31 rozdział. Tak dalej, żeby zobaczyć bardziej pod koniec tych jego wypowiedzi. 31 rozdział, 23 wiersz. Cały 31 rozdział to jest zapewnienie Joba o tym, że on był w porządku, ponieważ jego przyjaciele, kiedy nie mogli go przekonać, no to zaczęli w końcu mu zarzucać otwarte grzechy, tak? Ty robiłeś to, robiłeś to, robiłeś to, robiłeś to. Wymyślali już cuda niewidy, żeby go o coś oskarżyć, no bo skądś musi być ta Boża kara. A Job mówi, nie, ja byłem taki, 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 taki. I 31 rozdział to jest cała taka obrona Joba, który mówi, jak on porządnie żył. I 23 wiersz daje nam motywację jego, dlaczego on tak żył. Gdyż z trwogą myślałem o kaźni Bożej i przed jego majestatem nie mógłbym się ostać. Mówi, ja tak żyłem, bo bałem się, że on będzie mnie karał za to. Że za moje niewłaściwe grzechy, właściwe postępowanie, on będzie mnie ścigał. W świetle takiej motywacji ma wielki sens to, co on robił w przypadku swoich dzieci. Kto pamięta, to może nie otwierać, kto nie pamięta, to zobaczcie w pierwszym rozdziale, 4 i 5 wiersz. Synowie jego zwykle wydawali uczty, każdy w swoim domu, w swoim dniu. Wtedy posyłali po 3 swoje siostry i zapraszali je, aby z nimi jadły i piły. A gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić. Wstawał wczesnym rankiem, składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem Job, może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swoich sercach. Tak czynił Job zawsze. Jego nastawienie było takie same w stosunku do dzieci. Tak? Tak jak on się bał, że jeśli zgrzeszy, to Bóg go ukarze, tak myślał o dzieciach. To jest naturalne. Co myślimy o sobie? Myślimy o dzieciach. Więc kiedy oni mieli te swoje spotkania rodzinne, tak, jakieś tam zabawy, to potem składał ofiary za każdego z nich, mówiąc, a może ktoś z nich zgrzeszył. Nie chcę, żeby Bóg go karał. Składam ofiarę za tego, za tego, za tego, za tego. Taki był tryb jego postępowania. On się bał, że Bóg ukaże go za każdy jego grzech. Żył w ciągłym strachu, że Bóg będzie go karał za jego winy. I trwał w tym przez cały czas swojej konwersacji, jeśli tak można powiedzieć, z Bogiem. Jeszcze jeden fragment, który to pokazuje tak dość ciekawie. Zobaczcie 31 rozdział, który żeśmy już czytali. 31 rozdział, 35 wiersz. 31 rozdział, 35 wiersz. Zwraca się tutaj już w takiej desperacji, bo to już koniec jego mowy, już tak jakby wyczerpał wszystkie argumenty, skończyło mu się już, wena mu się już skończyła i mówi: obym miał kogo, kto by mnie wysłuchał. Oto mój podpis. Niech mi odpowie Wszechmocny. Obym miał oskarżenie napisane przez przeciwnika. Mówi: ja to chcę, Boże, mieć na piśmie. Bo to był problem dla Joba olbrzymi. Bo on żył w tym strachu, w tym takim trybie wina, kara, wina, kara, wina, kara. Bóg będzie mnie karał za moje winy. I teraz nagle spada na niego kara, a on nie widzi winy. On nie miał problemu z faktem, że Bóg go karze. Tylko chciał wiedzieć za co. Konkretnie za co. I mówi: Boże, ja to chcę mieć na piśmie. Tak? Za który z tych rzeczy, za którą z tych rzeczy, którą ja czyniłem, ty mnie karzesz. I to tak karzesz. Bo miał świadomość, że on nie jest idealny. Tak? Miał świadomość, że jego dzieci nie są idealne, bo inaczej nie składałby ofiar. Ale cały czas było to myślenie: wina, kara. A taka kara to musiała być jakaś potężna wina. A on nic mu nie przychodziło na myśl. Więc mówi: Boże, ty mi to daj na piśmie. Obym miał kogoś, kto by mnie wysłuchał. Ja się podpisuję, ty wszechmocny Boże, też się podpisz. Napisz, czego ty ode mnie oczekujesz. I cały czas był ten tryb takiego myślenia. Wina, kara, wina, kara. Tak naprawdę to podejście Joba było dokładnie takie samo, jak jego przyjaciół, którzy do niego przyszli. Oni też mówili o tym w ten dokładnie sposób. Jobie, ponosisz takie konsekwencje, bo musiałeś zrobić coś złego. Musiała być jakaś wina w twoim życiu, że Bóg cię za to karze. Różnica i punkt sporny między nimi polegał na tym, że Job wiedział, że nic nie zrobił. A oni po prostu, skoro nie potrafili go przekonać, że coś zrobił, no to zaczynali wymyślać mu różne rzeczy. Ale ich myślenie było dokładnie takie samo. I wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że Job sam sobie wmówił ten tryb postępowania. Jeżeli pamiętacie, w tym 10 rozdziale, to on mówi tam w wierszu 13: a chociaż skryłeś to w swoim sercu, wiem, że taka była twoja wola. Mówi: Boże, ty mi nigdy tego tak nie powiedziałeś wprost. A? Ale ja wiem, że ty tak na mnie patrzysz. Bóg nigdy nie powiedział Jobowi: masz przede mną żyć w ten sposób, bo inaczej ja cię ukażę. Job sam mówi, że ty, Boże, to skryłeś, ale ja wiem. Trochę śmieszne, tak? Jak już Bóg coś chce ukryć, to akurat człowiek się dowie. Tak, aha, na pewno. Ale Job mówi: o nie, nie, Boże, ty mi tego wprost nie powiedziałeś. Ukryłeś to przede mną, ale ja wiem, że ty tak na mnie patrzysz. I czekasz, kiedy ja się potknę. I za każde moje potknięcie będzie wina. Będzie kara. Za każdą moją winę. I to była tragedia Joba. I to była podstawa jego cierpienia w tych wszystkich rozdziałach, które on opisuje. Nie to, nie samo cierpienie. Owszem, oczywiście, że on cierpiał. Oczywiście, że cierpiał z powodu utraty części rodziny, z powodu utraty posiadłości, z powodu cierpień fizycznych. On o tym pisze, on cierpiał. Ale to nie był jego problem. Jego problemem było to, że miał wcześniej niewłaściwą podstawę relacji z Bogiem. Podstawą jego relacji z Bogiem był strach przed Bożą karą. I wiecie, do dzisiaj niestety są ludzie, którzy w ten sposób chcą mieć relacje z Bogiem. Po prostu żyją z Bogiem i dotyczy to nawet ludzi wierzących, którzy żyją z Bogiem i mają cały czas to przeświadczenie, że Bóg patrzy na nich i nie przepuści im żadnej winy. I nie przepuści im żadnego przestępstwa, żadnego grzechu. I tylko patrzy, jak ich ukarać. Więc żyją bogobojnie, żyją bardzo porządnie, żyją świetnym życiem przed Bogiem, ale ze strachu przed karą. I chcę, żebyście mnie wyraźnie i dobrze zrozumieli. To dobrze jest żyć bogobojnie, nienagannie, stronić od złego i być prawym przed Bożym obliczem. To jest bardzo dobrze. Ale życie w ten sposób z powodu strachu przed Bożą karą nie jest dobrą motywacją. Tym bardziej, że Bóg nigdy takiej motywacji nam nie przedstawiał jako czegoś, czego On od nas oczekuje. Tak, Bóg jest strasznym Bogiem. Pokazywał to wielokrotnie. Jest Bogiem, w którego ręce straszną rzeczą jest wpaść. Pokazywał to Izraelitom w Starym Testamencie, pokazuje to w Nowym Testamencie. Ale te ostrzeżenia, ta przerażająca część Bożej natury zawsze była skierowana do ludzi, którzy nie mają z Nim bliskiej, dojrzałej relacji. Tam, gdzie zwraca się do swoich dzieci, Bóg zawsze podkreśla zupełnie co innego. Mówi, ja jestem dobrym Bogiem. Ja jestem łaskawym Bogiem. Ja wszystko za Ciebie zrobiłem. Ja wszystko Tobie dałem. Ja wszystko Tobie poświęciłem. Ja chcę mieć relację z Tobą na zupełnie innych zasadach niż strach przed moją karą. Bo Bóg wie, że taka motywacja, chociaż często skuteczna, tak, strach jest często skuteczną motywacją, ale Bóg wie, że taka motywacja niesie ze sobą wiele, wiele problemów. Wiele problemów. Tak jak w przypadku Joba. Job żył w strachu przed Bogiem. Tak, żył doskonałym życiem, ale żył w strachu przed Bogiem. Po drugie, człowiek, który żyje z taką motywacją, cały czas tak naprawdę koncentruje się na sobie. Bo twoje spojrzenie jest skierowane na ciebie, żebym ja żył doskonale, żebym ja nie zgrzeszył, żebym ja złożył ofiary za każdego z moich synów, tak? Żebym ja zrobił to, żebym ja zrobił tamto, żebym ja był w porządku w tym, żebym ja był w porządku przed tamtym, w tamtym. Bo inaczej Bóg mnie ukaże. I więcej wysiłku w twoim życiu skierowane jest na ciebie zamiast na Boga. Bo musisz pilnować siebie, tak? Bo masz świadomość, że tak naprawdę nie jesteś niewinny przed Bogiem. Że nawet jak będziesz nienaganny, prawy, bogobojny i stroniący od złego, to zawsze będzie coś, co nie jest doskonałe w Bożych oczach. Job miał tą świadomość. Ponadto zawsze w twoim życiu będzie patrzenie na wszystko, co cię spotyka, z perspektywy tej filozofii. I mamy ludzi, wierzących nawet ludzi, którzy na każdą okoliczność patrzą i rozpatrują z perspektywy, co ja takiego złego zrobiłem, że mnie to spotyka. Gdzie jest mój grzech? Jaka jest moja wina? Znów, nie jest niczym złym patrzeć na okoliczności, na to, co nas spotyka i badać swoje życie. To jest zupełnie inna kwestia. Każda okoliczność, każde wydarzenie, każda rzecz w twoim życiu może cię czegoś nauczyć. Bóg może tego użyć, żeby jakiś grzech wykorzenić z twojego życia. Nie mówię o tym, żeby patrzeć na swoje życie i po prostu spływa nam wszystko, nieważne co się dzieje, Bóg mnie kocha, nic mnie nie interesuje. Nie, analizować, patrzeć, ale nie z perspektywy, co ja złego zrobiłem. Musiałem coś złego zrobić. Na pewno jakoś zgrzeszyłem. Bóg mnie karze. To nie o to chodzi. Bogu nie o to chodziło w przypadku Joba. A Job tak żył. Więc to nie jest dobra motywacja. Biblia ani w przypadku Joba pokazuje nam wyraźnie, że Bóg nie miał takiej motywacji. Dlatego Job mówił, o, ty mi nie powiedziałeś, ale ja wiem. Ani w przypadku nas Bóg nie ma takiej motywacji. Nigdzie nie znajdziesz fragmentu w Biblii, gdzie Bóg mówi ci, ja chcę, żebyś ty miał relację ze mną na takiej zasadzie. Tak, ty masz żyć porządnie przed Bogiem, ale nie dlatego, że się boisz Bożej kary. To jest bardzo, bardzo niedojrzała motywacja. Jaka jest Boża odpowiedź w stosunku do Joba? Ja o Bożej odpowiedzi kiedyś już mówiłem. Ciekawe jest to, że Job się nauczył wielu rzeczy odnośnie Boga. To, o czym dzisiaj mówimy, to jest tylko jedna z nich. Natomiast Bóg mu tak odpowiedział, i tak naprawdę Bożą odpowiedź mamy od 38 rozdziału, te 38, 39, 40, 41 rozdział. Bóg tak odpowiedział Jobowi, że to odpowiedziało na wszystkie jego wątpliwości, które miał w tym czasie. Oczywiście, no bo to nie jest tak, że wszystko już się dowiedział wtedy, ale to, co miał, to po prostu Jobowi zamknęło usta, usunęło wszelką argumentację i wszelkie wątpliwości co do Boga. I tak naprawdę, nie będziemy czytać teraz tych rozdziałów, ale Bóg w tych rozdziałach pokazuje Jobowi, że on jest potężnym, wielkim Bogiem, stwórcą wszystkiego i tym, który wszystko kontroluje, a ty, Jobie, tak naprawdę nic nie wiesz i nic nie możesz. W tej skali oczywiście, w tej Bożej skali, tak? No bo w skali ludzkiej Job mógł i umiał dużo rzeczy i wiedział dużo rzeczy. Ale w Bożej skali Bóg jest tym, który wie wszystko, Job jest tym, który nie wie nic i nic nie może. I w tych wszystkich zdaniach, które tutaj są zapisane, kiedy Bóg mówi o swojej wielkości, cały czas mamy takie sformułowania odnośnie Joba, tak? Czy możesz? Czy ogarnąłeś? Czy dotarłeś? Czy otworzyłeś? Czy zaprowadziłeś? Czy możesz wyprowadzić? Czy możesz mu powierzyć? Czy możesz zawierzyć? Czy możesz zrobić to? Czy ty jesteś w stanie zrobić to i to? I Job oczywiście musi powiedzieć, nie, nie jestem w stanie nic tutaj z tych rzeczy wykonać. Pod koniec tego wykładu Boga w stosunku do Joba, Job ma jasność. On nie wie nic tak naprawdę odnośnie Bożej wielkości. Wie tylko to, że Bóg jest potężnym Bogiem. On jest wielkim Bogiem, on robi to, co chce i nie musi się przed nikim tłumaczyć. Bo nawet gdyby chciał się przed kimś tłumaczyć, to człowiek i tak by nie był w stanie tego zrozumieć. Większość tych rzeczy, o których Bóg mówił Jobowi, to jest z kategorii ja nawet nie mam pojęcia, tak? Czy potrafisz wyprowadzić błyskawicę, czy coś tam. To jest coś w ogóle nie do pomyślenia dla człowieka. My dzisiaj trochę mądrzejsi jesteśmy już, tak? Możemy przeczytać o niektórych tych rzeczach i powiedzieć, o ja to wiem, tak? Na przykład. Albo tak nam się wydaje, że to wiemy, raczej to. W każdym bądź razie Bóg pokazał Jobowi, jaki jest kontrast między nim a Jobem. I powiedział, Jobie, to jest podstawa naszej relacji. To jest podstawa naszej relacji. Ty masz być bogobojny, ty masz być prawy, ty masz być stroniący od złego, ty masz być nienaganny, nie dlatego, że się masz bać mojej kary, ale dlatego, że ja jestem wielkim Bogiem. A ty jesteś nędznym człowiekiem. I jeżeli taki nędzny człowiek będzie trzymał się blisko mnie, wielkiego Boga, to wtedy wszystko będzie dobrze. I ten wielki Bóg może zdecydować, nawet, że będą w twoim życiu rzeczy, których ty nie jesteś w stanie zrozumieć. Tak jak wiele razy podkreślałem przy okazji Joba, na ile wiemy, Job się nigdy nie dowiedział, co było powodem tego cierpienia. Z księgi nigdy nie wynika, że Bóg powiedział mu o tej historii, o której my wiemy z pierwszego i drugiego rozdziału. Z szatanem i tymi takimi targami. między Bogiem a szatanem. Ale Job zrozumiał, że on wcale nie musi wiedzieć. On wcale nie musi tego pojąć. On musi po prostu pamiętać, że Bóg jest wielkim Bogiem. I prawda jest taka, że tego oczekuje Bóg od ciebie też dzisiaj w relacji z Nim. Masz patrzeć na Boga jako na kogoś, kto jest nieskończenie wielki, nieskończenie mądry, wszystko wie, wszystko rozumie, wszystko kontroluje. I jako takiemu Bogu po prostu chcieć być posłuszny, bo nic innego nie ma sensu. Nie ma sensu być nagannym, nieprawym, bezbożnym w obliczu takiego Boga. I to powinno być twoją motywacją. A w Nowym Testamencie dochodzi nam jeszcze jedna motywacja. Chciałbym, żebyście na końcu otworzyli pierwszy list Jana, gdzie mamy wiersz, który rzuca nam takie bardziej nowotestamentowe światło na to zagadnienie. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, od 17 do 18 wiersza. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, 17-18 wiersz. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. To jest to, co Bóg mówi do nas, ludzi wierzących Nowego Testamentu. I to jest dokładnie to, czego musiał nauczyć się Job. Mówi Bóg do Joba: Jobie, ja chcę, żebyś ty mnie miłował w tym starotestamentowym kontekście, tak? Jako wielkiego, wszechmocnego Boga, który ci wszystko dał, który ciebie stworzył, który kontroluje całe twoje życie. Chcę, żebyś mnie takiego miłował. Nie bał się. Mówi tutaj Jan, to jest doskonała miłość. Nie bojaźń, w sensie strach. Nie mówimy tu o tej bojaźni w sensie Starego Testamentu, gdzie jest mowa o bojaźni pańskiej. To była inna rzecz. Tu jest mowa o bojaźni w sensie strachu, gdyż bojaźń drży przed karą. A to nie ma być twoja motywacja w życiu przed Bogiem. Twoją motywacją ma być życie w miłości do Boga. I cały kontekst tego wszystkiego jest, w kontekście tego fragmentu jest mowa o czym? O ofierze Jezusa Chrystusa, tak? Tutaj czytamy 14 wiersz, my widzieliśmy, świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. Dochodzi nam, tak jak powiedziałem, jeszcze jedna motywacja. Ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. Nie do pojęcia dla nas, tak samo jak dla Joba były nie do pojęcia te rzeczy, o których Bóg jemu mówił w rozdziałach od 38 do 41. Tak jak Job nie był w stanie pojąć tych rzeczy związanych z przyrodą, tak my nie jesteśmy w stanie pojąć, nie jesteś w stanie pojąć ogromu Bożego działania w ofierze Jezusa Chrystusa. Że Bóg, jako święty, doskonały Bóg, umarł na krzyżu za twoje grzechy. Przelał krew za twoje grzechy. Nie wmówisz mi, że jesteś w stanie to w pełni pojąć i zrozumieć. Bo nie jesteś. Nie jesteś swoim ludzkim rozumem w pełni ogarnąć, jak wielka rzecz się stała na krzyżu Golgoty. Ale masz to przyjąć i patrzeć na to, na tą wielkość z tym związaną i po prostu miłować Boga. Tak, w twoim życiu powinna być bojaźń, ale bojaźń w sensie takim, że boisz się zawieść Boga, tak? Boisz się zasmucić Boga, boisz się zrobić coś, co Bogu sprawi przykrość, boisz się wystąpić przeciwko Bożym zasadom, bo wiesz, że On i Jego zasady są doskonałe. Bojaźń w tym sensie, związana z szacunkiem, z miłością do Boga, ale nie bojaźń na zasadzie żyję dobrze, bo boję się Bożej kary. Job się tego nauczył i potrzebował całej tej lekcji, żeby między innymi jego relacja z Bogiem była zupełnie inna. Żeby nie patrzył na Boga jako na kogoś, kto czeka z biczem i jak tylko coś zrobi złego, to natychmiast, prawda, chlast daje mu karę, ale na kogoś, kto jest twórcą, panem i tym, który podtrzymuje cały ten świat. I po prostu trzeba być blisko niego. Bo on po prostu jest moim Bogiem. On po prostu jest moim panem. I kocham go za to wszystko, co on zrobił w moim życiu. I to jest doskonała, w Bożych oczach, doskonała, tak jak tutaj w tym fragmencie w Jana czytaliśmy, w tym miłość doszła do doskonałości. Tak? To jest doskonała miłość. Kto się boi, nie jest doskonały w miłości. Ale kto się nie boi, tylko ma tą relację z Bogiem, na zasadzie to jest mój wielki Bóg, Pan, Zbawiciel, który umarł za mnie i ja chcę żyć dla Niego, to jest doskonała motywacja. To jest doskonała miłość przed Bogiem i taką motywacją powinniśmy pokazywać. I wiecie, wtedy to usuwa strach tak naprawdę z naszego życia. Tak jak powiedziałem, strach pozostaje tam, gdzie jest takim dobrym motywatorem, gdzieś tam na obrzeżach, tak? Kiedy pojawiają się pokusy, kiedy szatan szczególnie czegoś kusi nas coś i ta miłość przestaje być takim już, jest mocno nadwyrężona. Wtedy tak, dobrze jest mieć tą obawę, ale nie na zasadzie, o, Bóg mnie ukarze. Tylko wielki Bóg stworzył mnie, dał mi tyle, umarł za mnie i ja miałbym zrobić coś takiego? Bez sensu. Nie chcę tego robić. Nie chcę robić komuś, kogo miłuję. To jest doskonała miłość. Ale w całym twoim życiu nie ma tego strachu. Nie budzisz się rano i nie myślisz, ojej, co ja mam teraz zrobić, żeby Bóg mnie nie ukarał. No większość ludzi tak może nie myśli, ale jednak całe ich życie pokazuje, że żyją na zasadzie tego prawa, winy, kary. To w twoim życiu tego nie powinno być. Twoja motywacja jako Bożego dziecka powinna być dużo, dużo doskonalsza. Powinna być to doskonała miłość wynikająca z tego, że wiesz, kim jest Bóg, wiesz, co uczynił, wiesz, czego dokonał Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty i po prostu żyjesz cały czas w tej świadomości. Amen. Powstańmy i będziemy mieli